Naszym gościem Przemysław Wipler, poseł Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Ta rozbiegówka AfD może nawet całkiem była trafna, bo pytanie, czy Konfederacja nie czuje się jak niemieckie AfD, że też idzie po władzę rozbić system, a przynajmniej po władzę na prawicę.
Ciężko pracujemy nad tym, żeby w przyszłym roku w Polsce powstał dobry rząd, którego fundamentem i najsilniejszym ogniwem będzie Konfederacja, bardzo dobry, liczny, mądry klub posłów i posłanek Konfederacji. To jest nasza praca. Cieszymy się, że mamy konsekwentnie trzecią pozycję na polskiej scenie politycznej od bardzo, bardzo, bardzo wielu miesięcy i tak można powiedzieć, nie czujemy niczego oddechu na plecach. A
w sondażach Grzegorz Braun nie jest daleko, zapamięć czas.
W wyniku tych zmian, które teraz mają miejsce, mamy nadzieję, że możemy stać się drugą formacją na polskiej scenie politycznej.
A może będzie odwrotnie, że to Mateusz Morawiecki, kiedy będzie miał już własną partię, własny wehikuł polityczny, zacznie was podgryzać?
Nie, jest ponieważ dla was my od początku tożsamość Konfederacji to jest tożsamość zbudowana na zasadzie opozycji wobec rządów, których twarzą był Mateusz Morawiecki. Nasi wyborcy wybrali Konfederację, postawili na Konfederację, bo nie akceptowali polityki covidowej wobec przedsiębiorców, polityki klimatycznej, polityki unijnej, Prawa i Sprawiedliwości, której twarzą był Mateusz Morawiecki. I teraz zabawimy się nieźle, gdy słuchamy polityków PiSu, którzy mówią głośno rzeczy, które myśmy mówili o Morawieckim, będąc w opozycji 6 lat temu, będąc w opozycji 3 lata temu, będąc w opozycji po ostatnich wyborach 2 lata temu. Gdy słuchamy wręcz przesadnych i absurdalnych zarzutów, że jest niewielkim trybikiem niemieckiej machiny mającej na cele przejęcie Europy i Polski, to się śmiejemy, bo mówimy, idą dalej niż my. Jacek Kurski, jego koledzy jadą po bandzie, mają wręcz absurdalne zarzuty, ale bardzo często powtarzają te realne zarzuty merytoryczne, które
mieliśmy. A ci co, Jarosław Kurski, czy Jacek Kurski, przepraszam, najmocniej pomyliłem braci, Jacek Kurski mówi waszym językiem?
Nie, Jacek Kurski w sposób wręcz parodystyczny parodiuje naszą krytykę Mateusza Morawieckiego i idzie dalej, w czym bez wątpienia bardzo poważnie narusza powagę swojego szefa Jarosława Kaczyńskiego, bo nie zrobiłby tego, co zrobił, nie wykonałby tej szarży, gdyby to nie było ustalone, uzgodnione z Jarosławem Kaczyńskim. Tam jest mały pokoik, w którym się spotyka parę osób i mówi, ty pójdziesz do tego medium, powiesz to, ty pójdziesz do tego medium, powiesz to, a razem wyjdzie, że powiecie i trochę inny sposób, wszyscy to samo, bo to jest chór, który ma swojego dyrygenta, on się nazywa Jarosław Kaczyński.
Ale ten podział w PiSie jest waszym zdaniem, pańskim zdaniem, zdaniem Konfederacji realne, czy to jest taktyczne rozwiązanie?
Bo i tak to jest absolutnie realny podział, ponieważ są za tym wielkie emocje, wielkie przeżycia, wielkie dramaty. Ja rozmawiam z posłami, tymi, którzy są w Stowarzyszeniu Rozwój Plus i tymi, którzy rozważają się, jak się opowiedzieć, jak się znaleźć w tym wszystkim i tymi, którzy zostali na pokładzie. I tam są realne, prawdziwe emocje, dużo wzajemnej niechęci, ale to też jest element walki wewnętrznej. To, co się dzieje, jest pochodną czasami bardzo tyrańskiej i głupiej polityki w poszczególnych regionach tej formacji i wystarczy lokalny tyran na czele struktur, to pozostali posłowie, prawie wszyscy w niektórych regionach mówią, nie no ja tak, można powiedzieć, pod takim kierownictwem nie mam tutaj przyszłości, muszę szukać czegoś nowego, innego z ludźmi, z którymi racjonalnie zaplanuję swoją osobistą przyszłość, nie tylko przyszłość polityczną.
A dlaczego ci posłowie nie pukają do drzwi Konfederacji, a może pukają, tylko wy im nie otwieracie?
Nasze drzwi są szeroko zamknięte dla nowych osób z formacji, która się nazywa Prawo i Sprawiedliwość. Nasi wyborcy nie są otwarci na transfery, są bardzo krytyczni, bardzo wybredni.
Mówi to Przemysław Wipler.
Mówi to Przemysław Wipler, który tworzył polskie środowisko wolnościowe, był w nim od 1987 roku, a przez rok, kilkanaście lat temu był posłem Prawa i Sprawiedliwości.
I wiceministrem Prawa i Sprawiedliwości.
Nie byłem wiceministrem, ale służyłem Polsce ponad 2 lata. W latach 2005-2007 w bardzo ważnych kwestiach, czyli budowie bezpieczeństwa energetycznego Polski. A proszę mi wierzyć, że to był całkiem inny PiS. To był PiS, który miał retorykę populistyczną, a który jak przyszło co do czego, to turboliberalną, zetegilowską, z którą się zgadałem prawie w 100%, zrobił wicepremierem, ministrem finansów. To był całkiem inny PiS niż później był populistyczny i socjalny i w rządach i w kampanii wyborczej. To był PiS, ten latek 2005-2007, do którego z czystym sumieniem mogłem kibicować, bo był odwróceniem Platformy. Donald Tusk obiecywał niskie i proste podatki, mówił, że wyrzuci ze swojego rządu każdego, kto będzie próbował podnieść podatki. Później podniósł 30 parę podatków i danin, albo wprowadził nowe, jak podatek na przykład od miedzi i srebra, podatek od kopalin. Więc ja wolałem populistów w kampanii wyborczej, którzy prowadzą liberalną politykę, niż niby liberałów, którzy później są socjalistami. Ale na szczęście mamy Konfederację, która
Prawo i Sprawiedliwość była
wolnościowa, narodowa, tożsamościowa.
A Mateusz Morawiecki jest swoim dorobkiem jako premier. Dla was to są pewnie wada, dla wielu mogą być zalety, bo pod względem gospodarczym to nie był zły okres dla wielu Polaków.
To był okres bardzo dużej koniunktury na świecie. To był okres...
Pandemii i wojny. Nie, wiem,
nie. Jak sobie zobaczymy, jak się jednak większość świata rozwijała, to był też okres, nie wszystko, co się wtedy działo, krytykujemy. Krytykujemy bardzo konkretne rzeczy, bo na tym polega różnica. My nigdy nie byliśmy opozycją totalną. My byliśmy opozycją prawicową i konstruktywną wobec tego, jak funkcjonował rząd Mateusza Morawieckiego, jak łamał prawa obywateli. I teraz bawi mnie, gdy słucham polityków PiSu, którzy pytają, kto mu kazał zamykać cmentarze i lasy podczas pandemii, bo to było absurdalne. Oni teraz zadają pytania, które myśmy wtedy zadawali. Kto mu kazał dojeżdżać polskich przedsiębiorców, małe i średnie firmy Polskim Ładem i niby obniżać podatki, ale zastępując je gigantyczną składką zdrowotną. Kto mu, dowiadujemy się, że oni z konferencji prasowych się dowiadywali, podobnie jak my, o kamieniach milowych, które on zobowiązywał się wobec Unii Europejskiej, wobec absurdalnych rzeczy, jak podatku na przykład od pojazdów, podnoszenia norm karania za spaliny, przepisów, które mają spowolnić naszą gospodarkę. Oni się teraz dowiadujemy tak samo, jak my dowiadywali z jego konferencji prasowej, jakie podjął decyzje, bo ich z nimi nie konsultował. Dużo ciekawych rzeczy wychodzi. Jeżeli my mieliśmy poczucie, że jesteśmy źle jako społeczeństwo, jako opozycja prawicowa traktowani, to się okazuje teraz, że jego koledzy równie podobnie byli traktowani
dobrze,
przez niego.
Dobrze, ale z drugiej strony dla części waszych wyborców ważna jest historia osobista. No i Mateusz Morawiecki ma tą historię, może nawet bardziej wiarygodną niż pan poseł.
Jako doradca nawet... Donalda Tuska. Pan to ma na myśli ten element historii osobistej?
To nie, no, w prywatnym sektorze osiągnął sukces, jakiego nie osiągnął ani pan, ani Sławomir Mentzen. Był prezesem Najwyższego Banku. Trudno sobie w świecie korporacji, wielkiej finansjery lepszą karierę wyobrazić.
Są różne historie, opowieści dotyczące tego, jaki w sposób w Polsce absolwent historii zostaje prezesem banku.
Jakie na przykład? Skoro już pan poseł chciał insynuować, to proszę...
Nie zaczynam insynuować, ale powiem tyle. To nie jest standardowa korporacyjna kariera, ponieważ ludzie, którzy kończą historię, pracują w szkołach IPN-ach na całym świecie i instytucjach zajmujących się historią. To nie jest branża, która jest bardzo taka otwarta. Jeżeli jesteś ogarnięty, to możesz i po biologii być prezesem banku, czy i po historii. Nie, no to jest branża, w której bardzo wykształcenie kierunkowe jest ważne, a Mateusz Morawiecki jest całkiem innym backgroundem.
Bo to może tym lepiej karierę. O nim to świadczy, że mając wykształcenie historyczne zdało się wbić do banku.
Powiem tak, wybrał taką, nie inną drogę i z całą pewnością za rządów Mateusza Morawieckiego banki miały się świetnie, a ich klienci dużo gorzej. Polska jest krajem, w którym najwyższe marże mają banki w całej Europie. To jest spuścizna 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, w których za politykę wobec banków i instytucji finansowych przez 8 lat, nie przez 6, opowiadał Mateusz Morawiecki, najpierw jako wicepremier odpowiedzialny za kwestie gospodarcze, a później jako premier. I to pozostawiam Polakom, żeby zresztą wyborcy i politycy Prawa i Sprawiedliwości uważali, że on faworyzował tą grupę zawodową, z której się wywodził. I dlatego nie mieliśmy dobrej polityki wobec takich instytucji jak banki, bo mieliśmy Mateusza Morawieckiego, który ją kształtował, kierował.
Proszę wytłumaczyć, jak to w zasadzie będzie, że z takim politykiem najprawdopodobniej będzie tworzyć, czy chcecie tworzyć pakt senacki. Jak to się wszystko składa, że w kampanii do Sejmu będziecie się bardzo mocno gryźć po kostkach nawet, a w Senacie podzielicie się grzecznie okręgami, ten dla ciebie, tamten dla kogoś.
Pan redaktor, jak bardzo wielu komentatorów, powtarza nawet na poziomie terminologicznym błędne podejście, nie będzie żadnego paktu senackiego, będzie co najwyżej pakt prezydencki. Jeżeli prezydent weźmie na siebie pracę koordynacyjną tego, żeby mieć życzliwą sobie większość w Senacie, żeby jego inicjatywy, na przykład referendalne, miały szansę, żeby zwiększyć większe szanse na to, że będziemy mieć większość nie tyle w parlamencie, co w całym Zgromadzeniu Narodowym i będziemy w stanie między innymi pracować nad przynajmniej minimalnymi zmianami w polskiej konstytucji, na tutaj i teraz potrzebnymi, to pan prezydent taki pakt prezydencki albo pomoże wynegocjować i stanie się jego patronem i on będzie twarzą tego projektu. Powiedzmy sobie.
A ci co, jasne. Prezydent powie Konfederacji, wy macie Płock, Siedlce,
nie, prezydent
i ten,
musi, po pierwsze, co jeżeli będą jakieś rozmowy, to albo ich nie ma. To
powiedzmy znaczy sobie, nie ma między nie wami a PiS-em, ale podobno są w pałacu.
Prezydent. Nie ma takich rozmów na poważnie, ale i też im później one będą, tym będzie to rozsądniejsze, ponieważ my musimy negocjować, znając naszą siłę społeczną w momencie, kiedy trzeba będzie podzielić się z toma okręgami i wystawić 100 kandydatów. I zawsze nawet zasiadanie do stołu dla niektórych naszych wyborców jest nieakceptowalne z niektórymi politykami. Więc człowiekiem, który ma wypracować sprawiedliwe, rozsądne porozumienie w tym zakresie jest pan prezydent i nie będzie paktu senackiego, jeżeli wszyscy poważni ludzie na polskiej opozycji wobec obecnego rządu i wobec obecnego paktu senackiego nie przyłączą się tego paktu prezydenckiego. Wykluczanie kogokolwiek, na przykład Grzegorza Brauna i jego formacji, jest czymś, co sprawia, że cały ten projekt jest bez sensu i nie ma co w nim brać udziału.
A usiądziecie do wspólnej koalicji z Mateuszem Morawieckim po ewentualnych wyborach, jeżeli taka będzie konstelacja, że się uda złożyć koalicję z Morawieckiego, z Kaczyńskim?
Nie spekulujemy, z kim będziemy siadać do stołu, bo nie wiadomo, kto przy tym stole w ogóle będzie siedział. Zdecydują o tym miliony Polaków za ponad rok. Jeżeli miliony Polaków zadecydują, że w kolejnym Sejmie w ogóle będzie Mateusz Morawiecki, którykolwiek z jego polityków i matematyka będzie taka, że trzeba będzie również z nim rozmawiać, to dlaczego nie? Dlaczego nie? Z wszystkimi prawie chcemy w tym momencie rozmawiać.
To prawie kładąc,
ale mówię, nie będę wchodził w jakieś szczegółowe spekulacje, bo życie jest bardzo przewrotne. Indyk myśli o niedzieli, a w sobotę mu łeb ucięli. I my mamy rok.
Życie jest przewrotne, ale są też pryncypia.
Tak.
Imponderabilia, nawet byśmy powiedzieli.
Tak.
Imponderabilia
to jest Polska. I nie wyobrażam sobie, my nie mamy żadnego pola styku w żadnym kompletnie temacie z lewicą, na poziomie pryncypialnym, na poziomie
każdym
innym. No to jest jasne, że ani z lewicą, ani z partią razem przy stole nie usiądziemy. To wszyscy wiedzą.
Z Donaldem Tuskiem?
Nie będę dalej spekulował na
czyli
na
te dwie formacje są z waszego punktu widzenia wykluczone,
tak.
Pozostałe
dla
są
mnie,
w grze.
Dla mnie jest jasne, że Donald Tusk personalnie, jak powiedział i napisał wczoraj, po raz 157 Sławomir Mentzen, już wiemy, że jedna część duopolu się załamała. Teraz musimy doprowadzić do tego, że w polskiej polityce nie będzie Donalda Tuska i to jest nasz cel.
Żeby, w waszych kalkulacjach na Jarosławie Kaczyńskim już stawiacie krzyżyk. Już nie jest waszym rywalem.
Jarosław Kaczyński powoli wchodzi w rolę, którą sobie wymarzył lata temu, czyli emerytowany zbawca narodu. I on kiedyś powiedział, że kiedyś chciałby być emerytowanym zbawcą narodu i ta emerytura jest, w której może opisywać o tym, jak zbawiał naród, jest coraz bliżej, a jego sposób funkcjonowania i działania jest bardzo emerycki. Przestali się go bać i go szanować, jego koledzy, dlatego podnoszą głowy i fikają. Tak to w praktyce w chwili obecnej wygląda i tak można powiedzieć, trzeba opisać to, co teraz się dzieje. Przestali się go bać. Kiedyś mruknął, huknął i uszki po sobie dawali i chodzili na paluszkach, a teraz ja też jestem w buncie, ja też wchodzę w rewoltę, to jest ta postawa i się nagle dowiaduję, że kolejni jego posłowie
dzisiaj
dołączają
gościem
się.
Trochę nadzwyczajnie był pan Piotr Uściński, który dzisiaj ogłosił, że dołącza do Mateusza Morawieckiego. Powiedział pan ostatnio, że PiS nie będzie wyznaczać kandydata na premiera, że nie będzie o tym decydować, że premier będzie z Konfederacji. To jest wasza kalkulacja, że albo bierzecie funkcję premiera, albo nie wchodzicie w jakikolwiek układ polityczny?
Nie będę prowadził żadnego stanowienia warunków personalnych na tym etapie, ponieważ jest to źle przyjmowane przez Polaków. To było nieroztropne, co powiedziałem. Choć powiedziałem dokładnie to, co myślę, co uważam. Biorąc pod uwagę silną pozycję premiera w polskim systemie prawnym, w polskim systemie politycznym i to, że wszystkie rzeczy niedogadane w umowie koalicyjnej na zasadzie praktycznej decyzji rozstrzyga realnie premier, patrząc z jakimi potencjalnie partnerami moglibyśmy mieć współpracować, to są ludzie, którym mamy prawo głęboko nie ufać, bo wiemy, jak traktowali swoich partnerów, koalicjantów i tak dalej. I z tego powodu wydaje mi się, że taki wentyl bezpieczeństwa, bezpiecznik, który pokazywałby też, że coś się zmieniło w polskiej polityce. My chcemy zakończyć rządy 20-letnie w Polsce PO-PiS-u. Chcemy, żeby przyszło nowe i chcemy tego nowego być twarzą, a trudno to realizować, wchodząc do rządu, którego premier jest z tego starego środowiska, tych formacji, które 20 lat rządzą Polską, i Polska się w tym czasie rozwijała bardzo często pomimo tego, jakich miała polityków i rządzących, a nie dzięki, dzięki temu, bo Polacy są bardzo pracowitym, dzielnym narodem i takim narodem, który osiągnął spektakularny na skalę światową sukces w trakcie ostatnich 30 kilku lat, z czego jesteśmy dumni i który też sukces jako pokolenie budowaliśmy, ciężko bardzo pracując, i bardzo cieszę się i bardzo chciałbym, żeby Polskę przekazać lepszą, dużo lepszą niż teraz jest moim dzieciom i mam nadzieję kiedyś wnukom.
Największe wyzwanie, jakie stanie przed nowym rządem po roku 27?
Tych wyzwań jest bardzo wiele. Pierwsze to jest ustabilizowanie i takie krótkoterminowe finansów publicznych, doprowadzenie do tego, że się nie rozbijemy, ten konkurencyjny próg PKB do długu, ponieważ rząd nasz zadłuża na potęgę. W trakcie 3 lat podwoił praktycznie zadłużenie Polski, co jest absolutnym dramatem. Drugie wyzwanie to jest energetyka. Nam się w 27 roku
kończą... To zatrzymajmy się przy budżecie. Jesteście w stanie przekonać Polaków, że Przemysław Wippler i Sławomir Mentzen są lepszymi fachowcami od stabilności finansów publicznych niż Mateusz Morawiecki?
Mateusz Morawiecki, który wprowadzał nowe daniny publiczne, podnosił podatki, drenował kieszenie polskich obywateli, polskich samorządów. Na pewno jesteśmy w stanie zaprezentować alternatywę wobec takiej polityki i będziemy to robić.
Można krytykować Mateusza Morawieckiego za wiele rzeczy, ale jak się popatrzy na relację długu do PKB, to mimo pandemii i mimo wojny oddał budżet państwa w lepszej relacji niż otrzymał.
Nie, on po prostu przerzucił na kolejny rok zapaść, bo on przerzucał, on rolował, jak bankier rolował spłaty długu i robił przerzutkę na kolejny czas, a poza tym wykreował nowe źródła zadłużenia Polski, na przykład Banku Gospodarstwa Krajowego, Fundusz COVID-owy, setki miliardów, których on technicznie nie wrzucał zgodnie z ustawą o finansach publicznych do naszego długu, a które zgodnie z metodologią unijną były zadłużaniem Polski. Jak ktoś po bankach pochowa dług i powie, to nie jest mój dług, krasnale i szkodniki nieznanego pochodzenia go zaciągnęły. Ale... i mówi, byłem świetny, bo schowałem przed wami dług, to jest oszustwo, a nie zadłużanie Polski. Zadłużanie Polski pochowane w różnych funduszach, pod różnymi instytucjami publicznymi, bo technologicznie, metodologicznie, w świetle polskiej kulawej ustawy o finansach publicznych, to się nie liczy do długów, to jest oszukiwanie, a nie super kreatywna bankowość.
Ale unijne statystyki wykazywają to samo.
Nie, unijne statystyki pokazują, że jesteśmy zdecydowanie bardziej zadłużeni niż udaje państwo polskie w świetle ustawy o finansach publicznych polskiej konstytucji. To wygląda źle, to wygląda bardzo źle. Ale a budżet, który
przez 8 lat rządów PiS-u PKB było wyższe niż poziom zadłużenia.
Budżet, który Mateusz Morawiecki zostawił, który przyjął Donald Tusk i jego ekipa, to był budżet Mateusza Morawieckiego. Ten wielkiego zadłużenia budżet na rok 2000...
I pierwsze, co Donald Tusk zwiększył deficyt o 30 miliardów złotych.
A wie pan, z czego to wynika? Ponieważ zostawili sobie na ostatni moment zdecydowanie o to, czy będą nadal dopłaty do cen energii robić i tego nie wpisali do budżetu, zostawili to jako prezent kolejnemu rządowi. Sami później proponowali te dopłaty, i czyli o 26 miliardów zwiększenie długu. To było zostawienie na ostatni moment bardzo dużych pułapek. Remediów jest ileś. Bardzo polecam dyskusję o finansach publicznych w ramach projektu 27 realizowanego przez Sławomira Mentzena. Tam on sam i zaproszeni przez niego eksperci mówili, co zrobić z długiem publicznym, co mówić z zadłużeniem. To jest dwugodzinna,
co innego, co mówią eksperci, a co innego, co wypuszczacie na stół. Jak rozumiem, nie wszystko, co tam będzie eksperci, będzie w programie.
Na stół i program będziemy kładli w trakcie kampanii wyborczej, do której się przygotowujemy.
Bo te programy są różne. Różny miał program Sławomir Mentzen, jak startował w wyborach prezydenckich, chociażby co do emerytur 13-14 obiecywał, że zostaną. Inny był program, kiedy startowaliście do Sejmu w 23, wtedy mówiliście, że te emerytury zlikwidujecie. Jak będzie teraz?
Jest potrzebna Polakom uczciwa waloryzacja emerytur, a nie udawanie, że daje im się jakiś prezent w postaci 13 i 14 emerytury, który jest arbitralny i mówisz, hej, głosuj na mnie, to dam ci pieniądze, które twoje dzieci i wnuki teraz zapłacą, a właściwie nie zapłacą, za które zadłużymy twoje dzieci i wnuki, bo czymś takim mówimy. To nie jest tak, że rząd, dając 13 i 14 emeryturę, daje nam prezent, bo jest super fajnie, firma osiągnęła świetny zysk, więc dajemy premię pracownikom. Nie, kochani, to, że wy macie 13 czy 14 emeryturę, to znaczy, że ktoś zadłuża wasze dzieci i wnuki, jeżeli je macie, i żeby one spłacały to i płaciły od tego odsetki. Czy to jest racjonalna polityka? Nie, ponieważ jeżeli Polacy będą płacić wysokie podatki, spłacać duże długi, to nie będzie ich stać na to, żeby były dzieci.
A to będzie uczciwa propozycja Konfederacji, że naprawa finansów publicznych, co wskazaliśmy jako, pan wskazał jako pierwszy, poza energetyką, najważniejszy problem do rozwiązania, będzie
kosztem... To jest krótkoterminowe najważniejsze. Pan mi przerwał, a gdy zacząłem wymieniać te rzeczy, które są najważniejsze. Finanse publiczne, nie da się z tym czekać, bo my w ten konstytucyjny próg, wszystko wskazuje na to, uderzyć możemy już w 28 roku, czyli kilka miesięcy
po
wyborach.
Da się rozwiązać, zdaniem Konfederacji, pana posła, kryzys budżetowy bez cięcia wydatków?
Trzeba zamrozić co najmniej wydatki na 4 lata i trzeba w wielu miejscach je ciąć. Trzeba wiele instytucji, które są archaiczne i szkodliwe, zlikwidować, z których korzyści ma na przykład powiaty. Z nich korzyści ma klasa polityczna. PiS i PO, PSL, którzy swoich ludzi pakują po powiatach. Powiaty utrudniają życie gminom. Powiaty są zbędnym, kosztownym szczeblem, które kosztują nas ciężkie miliardy. Powinniśmy zlikwidować całą administrację służącą zatrudnieniu, urzędy pracy. One kosztują nas ciężkie miliardy w kraju, w którym co chwilę słyszymy od przedsiębiorców, że brakuje kilka milionów rąk do pracy, że trzeba ściągać ludzi z zagranicy. Po co w kraju administrację, która ma zajmować się poszukiwaniem zatrudnienia, walką z bezrobociem, w którym mamy strukturalny brak ludzi do pracy utrzymywać? Jest to kolejna rzecz reliktowa. I moglibyśmy przejść przez ileś takich instytucji. My taką listę instytucji do likwidacji, integracji, ułożenia na nowo tworzymy, ponieważ są instytucje, które niczego nie produkują, nikomu nie pomagają, nie rozwiązują niczyich pieniędzy, a kosztują miliony, setki milionów, miliardy. Takich instytucji...
Miliardy, jak media publiczne?
Likwidacji. Na przykład tak, no absolutnie my z przyjemnością dokończymy realną likwidację mediów publicznych, żeby było więcej tlenu dla takich prywatnych mediów jak Radio Wnet, Telewizja Republika, inne telewizje. Po co im nieuczciwa konkurencja ze strony mediów, które są po prostu łupem dla rządzących i czymś, co zaburza uczciwy rynek medialny w Polsce.
To już na koniec, jak wygląda sytuacja w Konfederacji? Jesteście poukładani? Wiecie już, kto gdzie startuje? Czy jeszcze czekają was targi o jedynki, dwójki
na
listę?
Nie, my wiemy, gdyby Jarosław Kaczyński usiadł z Mateuszem Morawieckim podziemu, masz tyle jedynek, dwójek, trójek i daj mi listę ludzi, których chcesz mieć gwarancję, że będą na listach, to nie byłoby tej awantury. Oni nie potrafili tego zrobić, ponieważ w partii...
A wy to potraficie?
My zrobiliśmy to rok temu w marcu i wiadomo z jakich okręgów...
A co, masz już wszystko podzielone?
Oczywiście, że tak. Znaczy wiadomo, gdzie jest lider z Nowej Nadziei Sławomira Mencena, gdzie jest lider w danym okręgu z Ruchu Narodowego. Nasi liderzy
kto ma
podali
jedno
sobie...
Więcej?
Proszę?
Kto ma to jedno więcej miejsca?
To nie jest takie proste, ponieważ mamy też na przykład pana profesora Zapołowskiego, który ani nie jest w Nowej Nadziei.
Resztówka po Grzegorzu Braunie.
Jest nazwanie tego wybitnego parlamentarzysty i profesora resztówką.
Proszę się
jest...
nie obrażać.
Nie, no ale to... bronię honoru i naszego przyjaciela. On jest jasny, że będzie liderem na przykład w okręgu przemyskim.
A czyli to jest ten, znowu może się obrazić, ten ostatni pasujący klocek do tego tej układanki, że wy macie 20, a Ruch Narodowy ma 20
i
41.
To nie jest takie proste liczbowo, to wygląda troszeczkę inaczej, bo pamiętajmy, że w Polsce są okręgi większe i mniejsze, atrakcyjniejsze, mniej atrakcyjne. W Warszawie jest bardziej atrakcyjna, bo jest 20-mandatowa niż 7-mandatowa Częstochowa, ale biorąc pod uwagę, jak to wygląda, to ustaliliśmy, jak powinna wyglądać uczciwa procedura współpracy. Jest jasne, że na tym poziomie fundamentalnym mamy pewne w pewnych niuansach różnice między tą częścią wolnościową, a narodową, ale one są znane od początku, od lat. Jesteśmy realną koalicją, która umie z sobą współpracować przy tych różnicach. W prawie wszystkich sprawach głosujemy wspólnie i razem, a jak mamy dyskusje intelektualne czy polityczne, to one się odbywają na klubie parlamentarnym albo w innych forach i dyskutujemy co do tego, jak podchodzić do bieżących wyzwań i jak nowe projekty składać. My jako Konfederacja złożyliśmy najwięcej projektów ustaw, na, biorąc pod uwagę, ilu mamy proporcjonalnie członków klubu parlamentarnego niż jakikolwiek inny klub. I na przykład jutro będziemy robić konferencję z Michałem Wawrem z Ruchu Narodowego. Ja będę robił konferencję w sprawie pieczy naprzemiennej, opieki naprzemiennej, i czyli czegoś, co dotyka bardzo wiele, setki tysięcy polskich rodzin, setki tysięcy polskich dzieci, bo ten problem występuje, walki o dziecko i pozbawienia kontaktu z jednym z rodziców. I się na takich konkretach skupiamy, nad tym pracujemy i widzimy, że to procentuje, to jest doceniane. To sprawia, że Konfederacja stopniowo, konsekwentnie idzie do góry. A myślę, że w kampanii wyborczej pokażemy, i obaj nasi liderzy, ci nasi super liderzy, czyli mówię o Męcenie i Bosaku, no bo oni są tacy, liderów mamy wiele, ale dwóch mamy, dwie mamy takie fundamentalne twarze, pokażą wizerunek formacji, której Polacy będą chcieli zaufać i dać szansę rządzić.
Wśród wielu liderów Konfederacji jest też Przemysław Wipler, który był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dobrego poranka życzę.
I to będzie dobry poranek. Pan poseł pewnie będzie w Sejmie, bo się rozpocznie posiedzenie, będzie ciekawie. Za chwilę będzie Michał Karnowski naszym gościem, to będzie komentarz polityczny, ale zanim wykonamy telefon, to ja tylko, skoro jeszcze pan poseł jest, to zapytam o innego Przemysława Czarnka, zresztą znanego panu, chyba tu na naszej antenie po raz pierwszy, pan przyznał, że nie tylko to jest znajomość z kuluarów czy korytarzy sejmowych, ale także no, prawie że rodzinna. Czy?
Tak.
Rodzinna.
Tak.
Nie żal panu kuzyna?
Wziął ciężki krzyż na plecy i było jasne, że jeżeli ktoś grubo ponad rok przed wyborami dostaje propozycję bycia twarzą jako kandydat na premiera, to bierze sobie ciężki krzyż na plecy, a to jest silny chłopak. To jest silny chłopak, go to nie przewróci. Wiedział, że to nie będzie lekki chleb. I myślę, że on akurat, proszę zauważyć, że w tych wszystkich sporach on nie jest tą, w tej części ofensywno-napastliwej wobec rozłamowców z własnej
wobec
formacji.
Wobec was również nie jest.
Nie jest, chociaż my mu nie szczędzimy uszczypliwości, ponieważ ma bardzo trudną rolę polegającą na tym, że ma wychodzi z postulatami, które są czasami głęboko niespójne z tym, co robił rząd Mateusza Morawieckiego.
A to jakoś kupuje mu sympatię w Konfederacji, czy to kołatanie do waszych drzwi nie ma żadnych?
Są dwie rzeczywistości. Jedna jest taka politycznej, twardej konkurencji, druga jest taka, jest jasne, że jeżeli miałbym z kimś szukać wspólnoty poglądów i pomysłów na Polskę, to Przemysław Czarnek jest człowiekiem, w którym bardzo, bardzo wielu kwestiach się i prywatnie, i publicznie zgadzamy, i on no, nie miał komfortu w wielu kwestiach, które robił rząd, w którym on był ministrem edukacji. No i tak jak wszyscy inni koledzy, musi płacić rachunek, bo rządzenie to jest droga sprawa i Polacy za rządzenie każdemu rządowi wystawiają prędzej czy później rachunek, mniej lub bardziej brutalnie.
A czy mówił Przemysław Wipler? Bardzo dziękuję, panie pośle.